Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Na Miary, Na Morze i Handel i Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny gospodarki morskiej.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panią, witam państwa.
Zanim zaczniemy od stawek frachtowych, to kurs złotego, bo tutaj na rynku walutowym sporo się dzieje i wczoraj bardzo mocno nasza narodowa waluta taniała, a dzisiaj dalej tanieje. Rano na rynku międzybankowym za dolara trzeba było płacić 4 złote 63 grosze, euro kosztowało 4,75, frank szwajcarski 4,78. Patrząc panowie na handel i transport morski, za który płacimy walutami, no najczęściej dolarami, ale też i euro się zdarza, to kiedy te podwyżki cen walut, jeśli to tak można nazwać, albo osłabienie złotego, kiedy my odczujemy w naszych portfelach, jak długa to jest droga, tak mówię naszym słuchaczom, żeby też wiedzieli, z jakiego powodu za różne rzeczy muszą płacić drożej.
Znaczy,
Mateusz Kowalewski.
Trudno przewidywać w najbliższym czasie jakieś gwałtowne spadki cen. Na razie jesteśmy na trendzie wzrostowym i to zarówno te wahnięcia cen walut są bardzo duże, dość też nieprzewidywalne. No, mieliśmy już do czynienia z takimi stawkami w ostatnim kwartale. Później losy tych walut były różne, ale cały czas utrzymywały się na wysokim poziomie. No ale tutaj na stawki transportu i na ceny ostateczne produktów czy na odczucia w naszych portfelach, no oczywiście nie wpływają tylko ceny walut, ale wpływają stawki frachtowe, właśnie które wynikają między innymi z cen ropy, wynikają z podwyżek ogólnych w transporcie, zarówno jeśli chodzi o obsługę jednostek w portach, jak i na przykład wzrosty stawek za przepłynięcia przez kanały, te największe na świecie, na przykład kanał Suezki, też dość mocno, około 20% te stawki zostały podniesione. Więc na razie oprócz pewnych zapowiedzi, oprócz pewnych działań rządów, pewnych nacisków, ażeby zapanować w pewien sposób na tym lawinowym, dość długotrwałym już i jednocześnie gwałtownym wzrostem cen, no na razie tutaj żadnych faktów ja osobiście nie widzę. Oczywiście są pewne sygnały na rynku, jeśli chodzi o stawki frachtowe, że troszeczkę one tam spadły, na przykład no, Baltic Dry Index, tutaj to jest taki, to jest taka stawka, która mierzy ceny ładunków masowych, no to tu faktycznie w maju ona tam osiągała ponad 3000 punktów, na koniec czerwca spadła do 2200 punktów. Jednocześnie również na rynku statków panuje drożyzna, jest sporo zamówień na jednostki, ceny jednostek, budowy jednostek w stoczniach również rosną. Tu ewentualnie można mówić o dobrych sygnałach. W ostatnim czasie widać spadki cen stali, co może mieć wpływ w najbliższej perspektywie na obniżenie pewne kosztów budowy statków. Tu też mogą się pojawić dobre sygnały w branży budowlanej, ponieważ no, ceny stali mają duży wpływ na budownictwo i tu też może to się spotkać z pewną obniżką cen.
Ja wprawdzie nie pytałam o obniżkę cen, raczej o to, że skoro nam się złoty osłabił, dolar idzie w górę, to za jakiś czas również w naszych portfelach odczujemy właśnie te różnice. Będziemy płacić więcej. Tutaj Piotr Frankowski, proszę o opinię.
Ale to oczywiście jak długo trwała będzie ta zmiana. Tak?
No właśnie.
Ja myślę, że jeszcze przez kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy będziemy musieli żyć w takiej sytuacji ciągłej niepewności, bo z jednej strony rosną ceny ropy, ceny gazu, Następnie rosną jakby ceny walut, tak? To od sytuacji związanej z ruchem na linii dolar euro, którą od kilku dni mamy. I nagle informacja też z wczoraj, że nagle gwałtownie zaczynają spadać ceny ropy. Więc generalnie każdy dzień przynosi nam nowe informacje, nowe pewnego rodzaju, może nie niespodzianki, ale sytuacje, które jakby diametralnie zmieniają podejście do cen.
Żyjemy na takim ekonomicznym rollercoasterze,
tak,
prawda?
Tak. Tak, i myślę, że przez kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy będziemy musieli tego się przyzwyczaić do sytuacji, jakby do momentu, kiedy jakby sytuacja mniej więcej polityczna, gospodarcza się unormuje, o ile w ogóle też, bo to jest też kwestia zasadnicza. No, szacuje się, no między innymi firmy analityczne szacują, że spadek cen frachtu, co, tak jak pani pytała, może przełożyć się też na zmianę cen, czy też spadek cen produktów, o ile oczywiście kwestie związane z walutami i ropą nie zmienią się diametralnie, no to to jest, szacuje się to najwcześniej 2023 rok.
No to przejdźmy do tych cen frachtów. Prawie tydzień temu francuski armator jeden ogłosił, że ceny kontenerów 40-stopowych dla towarów zamawianych przez konsumentów będą od 1 sierpnia niższe o 500 euro. I to jest na kontenerze, to jest efekt nacisków francuskiego rządu w celu obniżki szybujących kosztów frachtu, które napędzają inflację, jak widać również we Francji. Także Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów wezwała, by położyć kres nadużyciom ze strony linii kontenerowych i zorganizować nowe, bardziej sprawiedliwe i ekologiczne łańcuchy dostaw, podają namiary na morze i handel. No i właśnie, jak wojna i pandemia są dobrą okazją do wykorzystywania sytuacji przez uczestników życia gospodarczego i począwszy od producenta, po pośrednika, przez firmy, które przewożą te różne towary. Czy da się nad tym zapanować? Czy taka właśnie interwencja, prośba francuskiego rządu albo sugestie Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów, czy to w ogóle może odnieść jakikolwiek skutek, podziałać, że armatorzy te ceny frachtu obniżą? Bo tutaj panowie też mówili, że jest bardzo dynamiczna sytuacja na rynku paliw. Armatorzy też tłumaczą te wzrosty cen frachtu między innymi wzrostami cen paliw. No ale paliwa też zdarzało się, że mocno taniały, czego no niestety konsumenci nie odczuli jako ten końcowy łańcuch, który płaci za wszystko. Więc na ile mogą przynieść skutek takie właśnie sugestie, takie prośby o obniżki?
Znaczy, ja tutaj chętnie zabiorę głos, jeśli chodzi o pierwsza sprawa. Mm-hmm. To jest pozytywne zjawisko. Ingerencja pewna tutaj zarówno polityki, jak i innych środowisk biznesowych, jak gdyby w uspokojenie tego bardzo nerwowego rynku w ostatnim czasie, na pewno jest potrzebna. No, mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. No, nakładają nam się tutaj pewne historyczne, można powiedzieć, wydarzenia, które mają olbrzymi wpływ na łańcuch dostaw. Pierwsza sytuacja to była dwuletnia pandemia, która to w olbrzymi sposób zakłóciła ten łańcuch. I tak naprawdę bezpośrednio po tym nałożyła się na to wojna na Ukrainie, która też wywiera olbrzymi wpływ na globalny transport, na pewną nerwowość w łańcuchu dostaw, dynamiczne zmiany. Więc tu bez ingerencji trudno będzie tą sytuację uspokoić i unormować. Pamiętajmy, że ta nerwowość wynika z wielu względów. Mamy tutaj przerwane łańcuchy dostaw w wielu punktach produkcyjnych, na przykład w Europie. Brakuje komponentów do produkcji, półprzewodników. No, czytamy teraz na dniach, no, fabryka na przykład Tesli w Berlinie zostaje zatrzymana produkcja na 2 tygodnie, ponieważ ona potrzebuje pewnej reorganizacji, właśnie od nowa zaplanowania łańcuchów dostaw, ponieważ nie jest w stanie produkować samochodów zgodnie z założeniami. Z takimi problemami bardzo wielu innych producentów europejskich w tej chwili się boryka. To jest, stało się normą, że na przykład na nowe samochody czy na nowe specjalistyczne urządzenia przemysłowe kiedyś czekało się maksymalnie kwartał, teraz można czekać i 1,5 roku, ponieważ brakuje podzespołów albo producenci sugerują wybór innych wersji czy innego wyposażenia pewnych urządzeń, ponieważ nie mają dostępu właśnie do komponentów. I tutaj ta nerwowość powoduje olbrzymi popyt na transport, ponieważ jest on potrzebny szybciej, z innych kierunków często, i tu armatorzy w pewien sposób to są w tej sytuacji uprzywilejowanej, ponieważ mogą ten popyt, tą gwałtowność, te nagłe potrzeby rynku wykorzystywać na swoją korzyść. Chociaż ja też bym zwrócił uwagę, że to nie jest tak, że w tej chwili na przykład stawki przewozów kontenerowych są najwyższe w historii. W zeszłym roku te stawki w miesiącach letnich były wyższe, przekraczały. Tutaj też mamy pewien indeks, na przykład Delivery World Container Index, i ten indeks w zeszłym roku w sierpniu był na poziomie ponad 10 tysięcy dolarów, w tej chwili jest poniżej 8, więc no, widać, że ten wykres łagodnie spada w dół, ale podejrzewam, że to jest za mało i ta ingerencja właśnie polityki, ingerencja środowiska spedytorów jest potrzebna, ażeby tą sytuację rynkową bardzo trudną, jedną z trudniejszej w historii, troszeczkę uspokoić.
No tutaj kolega kilka ważnych kwestii poruszył. Tego naprawdę jest bardzo dużo, bo to jest tak dynamiczna sytuacja, tak jak pani powiedziałem, to jest cały łańcuch, tak? I jakby problem z jednym ogniwem powoduje jakby rozejście się tych problemów na kolejne elementy. Jedną rzecz, którą tutaj jeszcze warto dodać, to zablokowanie kanału Suezkiego przez Ever Given, tak? To również spiętrzyło jeszcze w czasie, tu mamy pandemię, tu mamy wojnę, tu mamy zablokowany kanał Suezki. To też spiętrzyło w ogóle jakby ładunki, które nie mogły dotrzeć do odbiorców. Natomiast wracając do tych stawek i nacisków politycznych, Klekat, czyli ta Europejska Unia Transportu Logistyki, naciska na Komisję Europejską od wielu miesięcy. Próbuje jakby zwrócić uwagę na sytuację stawek i działań armatorskich. A co bardzo ciekawe, kilka tygodni temu zrobili to Amerykanie. Prezydent Biden podpisał przepisy, to jest ustawa, tak, ustawa uchwalona przez Izbę Reprezentantów, gdzie Federalna Komisja Morska ma prawo sprawdzania i kontrolowania serwisów oceanicznych, armatorów, pod kątem, tak to nazwano, przejrzystości praktyk branżowych, czyli wysokości stawek między innymi. To Amerykanie już zrobili i Klekat właśnie próbuje zwrócić uwagę, że to można zrobić. Właśnie próbuje zwrócić uwagę na rozwiązania amerykańskie, aby przenieść się na grunt europejski.
To bardzo ciekawe, co panowie mówią, bo wygląda na to, że kończy nam się model gospodarki światowej, jaką do tej pory znaliśmy. Być może wraca interwencjonizm troszkę w innej formie niż to bywało w zamierzchłych czasach. No, będziemy obserwować i pewnie nie jeden raz wracać do dyskusji. Teraz zmieniamy temat local content, czyli wkład lokalnych firm, lokalnej społeczności przy danej inwestycji. Jak go zapewnić? Bo to jest teraz bardzo ważna kwestia przy planowaniu dużych inwestycji, chociażby takich jak właśnie morskie farmy wiatrowe, w niedalekiej przyszłości także elektrownie jądrowe, bo tych ma być kilka, przecież powstaną i małe prywatne, przy korporacji prywatnych firm. Też ma być duża państwowa inwestycja. Co trzeba zrobić, aby ten local content przy inwestycjach był zapewniony? To pierwsze pytanie i od razu drugie, czy warto usztywniać i ustalać minimalny udział krajowych firm w projektach, w których biorą udział też międzynarodowe firmy, a te projekty będą realizowane na terenie naszego kraju czy w naszej morskiej strefie?
Tutaj ingerencja, na pewno powiedziałbym w ten sposób. W local content najważniejsze to nie przeszkadzać, tylko jeśli już ingerować, to w bardzo przemyślany sposób, który faktycznie może się przełożyć na pewną pomoc. Myślę, że każde sztywne zapisy, każda taka sztywna ingerencja narzucająca pewne sprawy na ogół okazują się i tak do obejścia w jakiś nienaturalny, nierunkowy sposób, więc nie jestem pewien, czy to ma sens. Ja tu zdecydowanie bardziej jestem zwolennikiem pewnej odwagi zarówno inwestycyjnej, jak i technologicznej firm, które mają największy wpływ na te inwestycje. I tu mam właśnie na myśli inwestorów, czyli na przykład Orlen, czyli na przykład PGE. Tutaj te firmy mają szansę teraz wykazać się właśnie tą odwagą, którą wykazały się podobne firmy kilkanaście lat temu, takie na przykład jak duński Ørsted, który też nie miał pojęcia o rynku morskich farm wiatrowych, ponieważ ten rynek się dopiero tworzył, ale oni podjęli odpowiednie decyzje, powiedzieli, że budujemy swoje kompetencje w tym kierunku, budujemy te kompetencje w oparciu też o własne doświadczenia, jakby o własne ryzyka i idziemy w tym kierunku. I my powinniśmy podejść do tego podobnie i nie bać się odpowiedzialności jak gdyby za maksymalny udział jak gdyby własny w tych inwestycjach i nie iść tutaj w kierunku jak gdyby oddania tych kompetencji tylko tym firmom, które są doświadczone, tylko oczywiście dzielenia się z tych ich doświadczeniami, ale maksymalnym wykorzystaniem tych doświadczeń w taki sposób, żeby to kompetencje mieć właśnie po swojej stronie. Ja myślę, że ta pierwsza faza offshore będzie tym momentem najważniejszym, w którym nasze firmy będą mogły to swoje miejsce jako inwestorzy na tym rynku znaleźć. I tutaj musimy w dużym stopniu właśnie wykorzystać doświadczenia partnerów, którzy są już zaangażowani w te projekty, tak żeby w drugiej fazie, żeby te ryzyka i te kompetencje już były maksymalnie po naszej stronie.
I ostatnie 2-3 zdania, Piotr Frankowski.
To, na co zwracają uwagę firmy zaangażowane, czy też planujące udział w inwestycjach offshore wind, to, żeby local content nie blokował, nie wstrzymywał projektów i inwestycji. Bo możemy zapisać sobie dowolny udział local content, ale to w momencie, kiedy na przykład polskie firmy, nie będzie takiej ilości polskich firm z kompetencjami, które mogą jakby przydać się do budowy farm wiatrowych. No i mamy wtedy zapisy ustawy mówiące, że musi być tyle, a nie mamy takiej ilości. No więc to jest problem, więc bardziej niech to rynek już reguluje. Natomiast to, co kolega powiedział, to jest bardzo ważne, bo ideą jest nabycie kompetencji, odpowiednich kompetencji w pierwszej fazie realizacji tych inwestycji po to, żeby w drugiej czy trzeciej, miejmy nadzieję, że ona nastąpi, już z większym zaangażowaniem polskiego biznesu się to wszystko odbywało.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Namiary na Morze i Handel i Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny gospodarki morskiej.pl. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.